Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Dziewiąty stycznia, 7.19, Jan Pospieszalski w studio. Rocznica śmierci Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego rok temu to się wydarzyło. Potem byliśmy razem na pogrzebie księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego i rzeczywiście tak charyzmatycznej osoby brakuje.
Tak, ten rok bez Tadzia pokazał, że powiedzenie o tym, że nie ma ludzi niezastąpionych, nie jest do końca prawdziwe. Tadeusz skupiał w sobie całą masę takich, w kościele to się mówi, charyzmatów, takich niezwykłych cech człowieka oddanego innym, oddanego Bogu, Kościołowi, Polsce, ludziom, bliźnim. No, a teraz schodząc na trochę taki niższy poziom, bez takich wielkich słów, no, to był wspaniały człowiek. I zacznę może od tego, co od jego rodowodu. Duszpasterz ormiańskiej wspólnoty, kapłan dwóch obrządków, ormiańskiego i rzymskokatolickiego. Kapłan, który był kresowym duszpasterzem, kapelanem środowisk kresowych i nieustraszonym strażnikiem pamięci o Wołyniu. To jest też niesamowita, bez względu na to, jaka była koniunktura polityczna, bez względu na to, kto piastował władzę, stale był takim głosem sumienia, żeby pamięć o pomordowanych na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, żeby nigdy nie była przysypana takim bieżącym interesem politycznym czy jakimś tak zwanym racją stanu, którą mądrość etapu podpowiadała rządzącym. No to jest ta jakby cecha Tadeusza, ta jego działalność, ta jego ogromna aktywność i misja była niesamowita i o tym trzeba zawsze pamiętać. I tutaj jego brak będzie ogromny, dlatego że Tadeusz przez swoje zaangażowanie w okresie Solidarności, przez swoją nieustępliwą też postawę, jeśli chodzi o właśnie swój antykomunizm i swoją wolnościową postawę, wyróżniał się na tle innych kapłanów. Wszyscy kapłani w jakimś sensie w kościele rzymskokatolickim w latach komuny, w latach PRL-u byli objęci inwigilacją, byli objęci jakimś specjalnym nadzorem służb. Ale to Tadeuszowi przypadło w udziale ogromne zaangażowanie, za co po prostu naraził się władzom komunistycznym. Dwukrotnie próbowano pozbawić go życia. Przeżył dwa zamachy na swoje życie. Bardzo bolesne, bardzo dotkliwe. Cudem uszedł z życiem. Skończyłby pewnie jak ksiądz Jerzy Popiełuszko. No i ta jego historia z odkrywaniem ciemnych kart kościoła, szczególnie archidiecezji krakowskiej, zaczęła się zupełnie przypadkowo. Jadąc na 25-lecie Solidarności do Gdańska, wyobraź sobie, w pociągu rozmawiał ze swoimi przyjaciółmi. To były 25-lecie Solidarności, czy to był 2005 rok, tak? I jego koledzy mówią, czy widziałeś już swoje teczki w IPN? Przypomnijmy, 2005 to był trzeci czy czwarty rok, kiedy już był dostęp do archiwów. Tadzio mówi, nie. No to idź zobacz. I Tadeusz poszedł i zaczął rzeczywiście sprawdzać to, co jest w archiwach na jego temat. I przeżył szok, dlatego że zobaczył, jak wielu jego tak zwanych przyjaciół, czy ludzi, których uznawał za przyjaciół, za bardzo oddanych Kościołowi Polsce, no miało na swoim sumieniu bardzo nieciekawą, kompromitującą działalność w okresie PRL-u i nigdy tego się nie wytłumaczyli, nie odcięli, nie wyjaśnili, nie wyspowiadali, mówię w sensie takim też przyjacielskim. No. To dotyczyło kapłanów seminarium, z którymi on studiował, to dotyczyło różnych ludzi, z którymi on współpracował i tych, którzy piastowali bardzo wysokie urzędy w kurii krakowskiej, nie tylko w krakowskiej, w całym kościele polskim. No i zaczął badania i podczas tych badań zauważył, że bardzo często te brzydkie, historyczne uwikłania w kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa kapłanów związane były z pewnymi przypadłościami, dziś to się mówi obyczajowymi, no z pewnymi z deprawowaniem i z takimi no, nadużyciami, których się dopuszczali kapłani według tej triady, obrzydliwej triady korek, worek i rozporek, czyli pieniądze, seks i i alkohol. W związku z tym bardzo często te kompromitujące zachowania szły w parze właśnie z tym uwikłaniem w służby.
I jednocześnie po publikacjach, po oświadczeniach publicznych, no ksiądz Isakowicz-Zalewski zaczął mieć kłopoty wewnątrz kościoła. Na szczęście miał swój własny azyl, swoje miejsce na ziemi, więc nie musiał się tym wszystkim tak bardzo przejmować, ale to go dotykało. To było wielokrotnie, czuł się człowiekiem skrzywdzonym i to skrzywdzonym przez kościół, któremu służył.
Tak, my byliśmy w grupie tych dziennikarzy, którzy od samego początku bardzo Tadeusza wspierali. Pamiętam w momencie, kiedy jeszcze nie został opublikowany, doręczony mu zakaz wypowiadania się publicznie, myśmy zdążyli go zaprosić do studia telewizyjnego, gdzie na żywo opowiadał o tym bardzo oględnie, bardzo oszczędnie, ale wskazując, co jest powodem tej, no nie powiem nagonki, ale tych akcji dyscyplinujących go w obrębie Kościoła. Kościół jest instytucją hierarchiczną, ten element posłuszeństwa jest tu bardzo istotny i bardzo mocno akcentowany i Tadeusz podporządkowywał się tym zakazom. Również podporządkował się pewnej woli, gdy w momencie, gdy skończył po 2 latach ciężkiej pracy w archiwach, gdy skończył to swoje opracowanie, które było opracowanie stricte naukowym, bo on chciał, żeby to była jego praca doktorska z historii, mimo że nie miał takiej kwalifikacji stricte warsztatu historycznego, ale przez te 2 lata ciężkiej pracy i kontaktu z historykami po prostu zrobił to bardzo rzetelnie. Dostał propozycję od kurii, znaczy propozycję, żądanie od kurii krakowskiej, żeby te wszystkie elementy dotyczące tak zwanej obyczajówki, czyli tych wszystkich niegodziwych, kompromitujących zachowań dotyczących nadużyć seksualnych, które dotyczyły kapłanów żyjących i nieżyjących i tych, którzy dziś jeszcze byli wtedy w 2005-2007 roku byli na stanowiskach w kurii decyzjalnej. Został propozycję, żeby to wycofać z książki, żeby wyłączyć, żeby tą książkę oczyścić z tych wszystkich elementów, a kuria zobowiązała się, że tę sprawę załatwi we własnym zakresie i pozyskane czy ustalenia księdza Tadeusza, które wynikały z dokumentacji archiwalnych, no, posłużą do przeprowadzenia akcji oczyszczenia Kościoła Krakowskiego. Tadeusz poszedł na to, no, właśnie realizując ten aspekt posłuszeństwa, no i okazało się, że no, kuria nie wywiązała się z tego zobowiązania. Ten element oczyszczenia, ta komisja, która miała oczyścić, była fikcją, była jakimś takim fasadowym ciałem, które nie dokonało tej akcji oczyszczenia, czy tej operacji, która miałaby Kościół oczyścić z ludzi zdeprawowanych.
I gdzieś konsekwencje tego cały czas odczuwamy.
Tak, no oczywiście, że tak. Natomiast jak mówisz o tym azylu, to dotykamy czwartego obszaru działalności, niesamowitej zupełnie, opieki nad ludźmi z deficytami intelektualnymi, z niepełnosprawnością intelektualną, których on objął swoją opieką, stworzył wspaniały ośrodek. Oczywiście przy zaangażowaniu grupy innych ludzi, ale to on jako lider był takim sercem, był takim dobrym duchem tej inicjatywy. Zorganizował Fundację Świętego Brata Alberta w Radwanowicach, pozyskał teren, pozyskał dom, pozyskał darczyńców. Potem oczywiście zinstytucjonalizował to do tego stopnia, że ta organizacja była też w stanie absorbować środki publiczne w jakimś tam sensie. Natomiast to wszystko działało też na wolontariacie, też działało na wielkiej dobroczynności.
I na charyzmie księdza Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego. Teraz, jakiś czas temu, pewno około 2 miesięcy temu rozmawialiśmy, pytaliśmy się, jaka jest sytuacja w Radwanowicach. Nie było łatwo. Znaczy, są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Teraz nawet próbujemy się dodzwonić do Radwanowic, żeby dowiedzieć się, co tam słychać. A ja by państwu polecam. To jest książka, jeszcze taki wywiad. Może to nie można nazwać tego wywiadem rzeką, ale pan Terlikowski zrobił rozmowę w 2013 roku z księdzem Tadeuszem Piotrem Isakowiczem-Zaleskim. To jest bardzo ciekawa rozmowa, bo zarówno jest rozmowa o Kościele, o lustracji, o celibacie, o przyszłości Kościoła, o charytatywnej działalności księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, w miarę kompletna i wyrażająca poglądy kapłana niezłomnego, bo na pewno Tadeusz Isakowicz-Zaleski taki tytuł ma i będzie miał po wsze czasy.
Tak, kapłan niezłomny, ogromnie zasłużony człowiek dla Polski, dla Kościoła, dla środowisk kresowych, dla polskiej pamięci. I dzieło księdza Tadeusza w jakimś sensie realizuje Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć prowadzone przez Pawła Jeździerskiego. Ksiądz Tadeusz był honorowym członkiem tego stowarzyszenia, które właśnie pielęgnuje pamięć o kresach i dba o upamiętnienia ofiar Wołynia i o to, żeby też stać na straży tej pamięci instytucjonalnej wobec tej strasznej zbrodni, ponieważ musimy też wziąć pod uwagę, że i świadkowie, i rodziny ofiar, dzieci tych pomordowanych też odchodzą, bo to pokolenie już właściwie żegna się z tym światem. Natomiast ktoś musi przejąć to dzieło.
Jan Pospieszalski za chwilę się na mnie obrazi i nie wiem, czy to jest piosenka, którą lubiłby ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, ale właściwie dlaczego mamy nie posłuchać zespołu ABBA, panie Janie?
O poranku trzeba się podnieść jakoś trochę.
A to może być, bo nie wiem też, co wolisz. O, biedny Jan Pospieszalski po prostu, ani jedno, nie, ani drugie. Taki mamy teraz.
Mamy coś polskiego? Polska muzyka.
A nie możesz zaśpiewać po prostu?
Ale zacznij jakieś gitary.
Ale nie, jest tylko za tobą żyrafa. Gitary nie wiem, ale a kapella. No dobrze, to szybko wybieraj piosenkę, bo my może będziemy mieli nawet połączenie za chwilę i porozmawiamy na temat tego, na temat Grenlandii, bo teraz trwa poszukiwanie telefonu. Patrzę na Ksenię Parmańczuk. Nie mamy tego telefonu. To nie zajmujmy się teraz telefonem, tylko piosenką, którą byśmy wpuścili. Polską piosenkę. Wybieraj Jan Pospieszalski. My szybciutko szukamy piosenki, a ja skorzystam z okazji, żeby państwu przypomnieć, jakiego radia słuchamy.
Szanta od załoga.
W studiu Jan Pospieszalski, ale mamy połączenie z Radwanowicami. Pan Grzegorz Popadiak, sekretarz rządu Fundacji Świętego Brata Alberta, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Bo księdzu Tadeuszu Isakowiczu-Zaleskim opowiedzieliśmy, ale nie wiemy, w jakiej kondycji jest fundacja i to, co po sobie pozostawił ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.
Nie ukrywam, że cały czas chcemy się kierować tym, co ksiądz zostawił. Taki dość krótki testament i w siódmym punkcie on napisał, że to dzieło, jakim jest Fundacja imienia brata Alberta po jego śmierci, musi trwać. To jest dla nas taki drogowskaz i mówimy, że tutaj mamy teraz dwóch orędowników, zarówno naszego patrona, świętego brata Alberta, jak i księdza Tadeusza. Także musimy patrzeć do przodu, żeby fundacja się rozwijała, żeby nasi podopieczni byli zaopiekowani, żeby placówki, które są w całej Polsce w ilości 38, nadal trwały.
I czy jest jakaś zbiórka, czy są dotacje państwowe, czy są dotacje z Urzędu Marszałkowskiego? Jak wygląda po prostu życie codzienne? Czy stać was na codzienne życie?
Znaczy, nie ukrywam, że nie jesteśmy fundacją ani państwową, ani samorządową, więc mamy dotację celową na funkcjonowanie takich placówek jak warsztaty terapii zajęciowej, czy domy pomocy społecznej, schronisko dla osób niepełnosprawnych, które jako pierwszy ksiądz Tadeusz założył. Natomiast wszystkie inne dotacje na remont, na naprawę dachu musimy sami pozyskiwać. Nie ukrywam, że mamy dość dużą, poważną problem z utrzymaniem jednej z naszych placówek. Jest to schronisko w Radwanowicach. Myślę, że było głośno w całej Polsce, ale tu jest problem dość złożony, związany z dotacją. Także prosimy o wsparcie. Jest to duży problem.
Mówi Janek Pospieszalski. Proszę pana, pełni podziwu jesteśmy dla tego, co robicie i dlatego, że kontynuujecie to dzieło księdza Tadeusza. Natomiast wiemy, że latem był taki moment no, bardzo poważnych problemów. Sam byłem adresatem apeli, ponieważ jako należę do takiego grona ludzi, którzy obserwują to, co dzieje się w fundacji. No i były te kłopoty. Proszę jeszcze dwa słowa powiedzieć o tym, czy udało się wybrnąć z tego. I ta zapaść finansowa, w którą przeżywaliście, czy już jest zażegnana?
Nie, ona nie jest zażegnana. Ona, tak jak tutaj kolega, ja tutaj zacytuję pana Arkadiusza Tomasieka, który jest dyrektorem schroniska, myśmy zbierali żeby wytrwać do końca roku. Faktem jesteśmy teraz już przy 9 dniu nowego roku, ale dotacja się nie zmieniła. Dotacja celowa na jednego podopiecznego została w takim samym punkcie, wygląda tak samo jak w poprzednim roku. Nie ukrywam, że gdyby nie nasi darczyńcy, gdyby nie odzew tutaj na zrzutce w tym miejscu, tu też chciałem serdecznie podziękować się księdzu biskupowi Damianowi Muskusowi, biskupowi pomocniczemu archidiecezji krakowskiej, który się mocno zaangażował na to, żeby wesprzeć i tą naszą zrzutką na rzecz schroniska dla osób niepełnosprawnych w Radwanowicach.
Osoby niepełnosprawne intelektualnie wymagają niektóre opieki no, takiej wzmożonej, dlatego też i personel i to zaangażowanie wolontariatu jest bardzo potrzebne. Ale oprócz tego potrzebne są te środki. Wiemy, że nie ma rewaloryzacji, że te rzeczy zostały utrzymane na tym poziomie. Jest inflacja, cały czas wszystko drożeje, drożeje energia. No, jak sobie z tym poradzicie?
No, szanowni państwo, dobrze, że pan redaktor o tym wspomniał. Rzeczywiście tak jest. U nas pracują ludzie z pasją, ale trzeba mówić o najniższej krajowej. Nie ukrywamy, że dla nas jest tutaj też istotnym, żeby nasi podopieczni nie odczuli pewnego niepokoju, że coś się dzieje, że ich miejsca, ich domy, bo przecież mówimy o ich domach, gdzie mieszkają na pobyt stały. Oni nie wrócą do swoich domów, bo ich nie mają. Nie ma ich rodzin. To są sieroty albo społeczne, albo sieroty naturalne. Więc, szanowni państwo, to też jest dla nas bardzo istotne, żeby nie odczuli nasi podopieczni, nasi mieszkańcy domów pomocy społecznej, że jest coś są zagrożone ich miejsca.
Oby tak się by stało. Oczywiście Radio Wnet jest do dyspozycji, gdybyśmy byli do czegokolwiek potrzebni. Telefon radia jest znany. Prosimy o kontakt i serdecznie pozdrawiamy w dniu rocznicy, pierwszej rocznicy śmierci księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, z którym wszyscy trzej się przyjaźniliśmy.
Bardzo dziękuję w imieniu całej fundacji, podopiecznych, wolontariuszy za to, że pamiętacie o nas państwo. Trzymajcie kciuki, ale także prosimy o wsparcie. I za różaniec, trzymajcie za różaniec. Wszystkiego dobrego i wszystkiego dobrego w nowym roku.
Wszystkiego dobrego. Pan Grzegorz Papadziak, sekretarz zarządu Fundacji Świętego Brata Alberta, założonego przez księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, był gościem Poranka w Net. przypominać, jest godzina 7:41. W studiu jest Jan Pospieszalski, a my nie powiedzieliśmy ani jednego słowa i przepraszam, przechodzimy z sakrum do profanum, ani jednego słowa na temat polityki polskiej, tego, co dzieje się w Sejmie, tego, co się dzieje w związku z wyborami prezydenckimi. Ogłoszony termin został 18 maja. To jest 105. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. W tym dniu będzie pierwsza tura wyborów prezydenckich, a finał 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, z balonikami pójdziemy na drugą turę wyborów prezydenckich. Krótki, Janku, komentarz na temat sytuacji politycznej Polski.
Nie wiem, czy ogłoszenie 18 właśnie w dniu 105. rocznicy urodzin Jana Pawła, Karola Wojtyły przez marszałka Sejmu rotacyjnego Hołownię, czy w jakimś sensie jest to związane z afiliacjami pana Szymona. No, kiedyś był ministrantem i publicystą katolickim. Dzisiaj należy do obozu, który Polskę niszczy, demoluje prawnie i będzie współodpowiadał za ten stan bezprawia, który trwa od jakiegoś czasu. Zobaczymy. Natomiast patrząc, wczoraj zwróciłem uwagę, że bardzo ważna deklaracja Karola Nawrockiego w jednym z wywiadów w jednej telewizji komercyjnej, bardzo mocno powiedział się po stronie obrony życia, bardzo mocno powiedział o tym, że nie podpisze, jak prezydent nie podpisałby ustawy przywracającej tak zwany kompromis aborcyjny. To mocna deklaracja. Jesteśmy w tym sporze we wszystkich wyborach, kwestie dotyczące obrony życia, pewnego ładu i porządku demokratycznego, który zasadza się na szacunku do najsłabszych, zawsze stają na agendzie i ten element dotyczący, który lewica nazywa światopoglądowym, my nazywamy fundamentalnym jako chrześcijanie i też jako ludzie, którzy respektują prawo naturalne. To nie jest kwestia światopoglądowa, to jest kwestia fundamentalna dla porządku państwa. Stąd taka jasna deklaracja jednego z kandydatów, Karola Nawrockiego, jest ważnym elementem tej kampanii.
Inne deklaracje, ważne, istotne, ale to nie będziemy powtarzać, bo to są truizmy. Państwo doskonale wiedzą o tym, że to jest, jak ostatnio po każdej kampanii wyborczej mówimy, ale ta naprawdę jest bardzo istotna. Dynamika sytuacji na świecie jest wielka, centralizacja Europy w galopie, zielony ład w galopie, kryzys gospodarczy, no tak postępuje i postępuje. To nawet zabrakłoby mi i obiecuję państwu, że postaramy się coś z tym zrobić, no bo Wielki Polski Zakład Przemysłowy ogłosił upadłość. Myślę o Rafako. My żeśmy w poranku wnet o tym nie mówili, ale to jest taki jeden z tych nowoczesnych technologicznie zakładów, który mógłby wspomagać w sposób istotny budowę elektrowni atomowych. Oni mieli takie kompetencje albo byli bliscy takim kompetencjom. Więc upadek Rafako jest czymś też bardzo istotnym, jeśli chodzi o nasze życie gospodarcze. Do tych upadków zaczynamy się powoli przyzwyczajać, niestety.
A ta informacja przychodzi dokładnie w tym czasie, kiedy słyszymy o przejęciu już przez niemiecką spółkę Nadbrzeża Szczecińskiego, o czym Radio Wnet już mówiło dawno, dawno temu, że takie zakusy są. No, sprawa się stała i w związku z tym tych hiobowych wieści przybywa. Jeżeli do tego dodamy jeszcze pomysły przejmowania części areału lasu poprzez właśnie te elektrownie wiatrowe, które będą stawiane, czy mają być stawiane te wiatraki Siemensa na terenach polskich lasów, no to mamy komplet takich informacji, które zatrważają i sprawiają, że ten poranek przestaje być taki optymistyczny, jak śpiewaliśmy, z nadzieją człowieku o świecie.
Ale my musimy zachować optymizm. Mamy taki specjalny utwór, który taką dawkę optymizmu. Teraz tej dawki optymizmu przez chwilę posłuchamy.
Życie jest piękne, życie jest śliczne, życie nastraja optymistycznie. Życie to bajka, więc co tu kryć? Bardzo warto jest żyć. Życie jest piękne.
Szczególnie w czwartki, kiedy zbliża się moment, kiedy państwo usłyszą głos Piotra Wita i Kronikę Paryską. I teraz jest ten moment.